Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Żurakowska, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego programu, a dziś powiemy nieco o profilaktyce udarów. Okazuje się, że w Polsce coraz więcej notowanych jest właśnie przypadków udarów mózgu. Statystyki są nieubłagane, mało tego, coraz więcej młodych ludzi doznaje udarów. Oczywiście wymienianych jest bardzo wiele powodów, czyli tych czynników, które mogą skutkować udarem. Jednym z nich mogą być problemy z sercem, takie jak migotanie przedsionków. Okazuje się, że jeżeli mamy nadciśnienie tętnicze bądź migotanie przedsionków i oba te schorzenia są leczone w sposób nieprawidłowy albo w ogóle nieleczone, ryzyko udaru wzrasta wielokrotnie. Dziś nieco więcej o tym opowie doktor nauk medycznych Kinga Gościńska-Bis, kardiolog i lekarz chorób wewnętrznych. Ale w dzisiejszym programie pojawi się także niezwykłe osiągnięcie technologii medycyny, które już może trafić pod nasze dachy.
Ostatnie dane mówią, że w Polsce na udar mózgu zapadło 90 tysięcy osób w ciągu roku. To jest bardzo dużo. Jest to trzecia co do częstości przyczyna zgonów po chorobach układu krążenia, chorobach nowotworowych. No i najczęstsza przyczyna niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Przyczyn jest wiele. Najczęstszymi przyczynami to jest miażdżyca tętnic mózgowych, nieleczone lub niewłaściwie leczone nadciśnienie tętnicze, choroby serca, takie jak migotanie przedsionków, jak wady serca. Są też rzadsze przyczyny, takie jak zaburzenia krzepnięcia krwi, malformacje naczyniowe. Także tych rzadszych przyczyn jest wiele, natomiast myślę, że te trzy pierwsze, o których mówiłam, czyli miażdżyca, nadciśnienie tętnicze i choroby serca. Jest oczywiście bardzo wiele też okoliczności chorób sprzyjających udarom mózgu, takich jak otyłość, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, hipercholesterolemia. One oczywiście sprzyjają tym głównym chorobom, które wymieniłam na początku, czyli miażdżycy, chorobom serca, nadciśnieniu. I ta wielochorobowość związana niestety też z naszym trybem życia aktualnym, tymi chorobami cywilizacyjnymi, niestety powoduje, że tych udarów mózgu jest bardzo, bardzo dużo. Pomiar ciśnienia tętniczego, który powinniśmy zawsze mieć w gabinecie lekarskim, przy takich standardowych, rutynowych wizytach u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przy badaniach okresowych u lekarza medycyny pracy. Aparaty do mierzenia ciśnienia są powszechnie występujące w domu, więc po prostu wystarczyłoby, żebyśmy mierzyli to ciśnienie i nie bagatelizowali tych wartości, które przewyższają normy. Należy sobie robić badania krwi, trzeba sobie sprawdzać lipidogram, czy nie mamy podwyższonego poziomu lipidu we krwi, cholesterolu LDL i innych frakcji cholesterolu, które sprzyjają miażdżycy, czy nie mamy podwyższonych trójglicerydów, czy nie mamy podwyższonej glikemii, czyli poziomu cukru. Należy również pamiętać o tym, żeby od czasu do czasu w trakcie różnego rodzaju badań wykonywać sobie EKG. Ale taką prostą rzeczą też, którą możemy sami zawsze zrobić, to jest nauczyć się badać sobie tętno. Po prostu mierzyć sobie tętno, wiedzieć jak je znaleźć, wiedzieć jak policzyć częstość akcji serca, sprawdzić i potrafić wyczuć, czy nasze tętno jest miarowe, czy nie jest miarowe. Bo jedną z tych chorób, która bardzo sprzyja udarowi mózgu, chorób serca, jest migotanie przedsionków. Szacuje się, że 30% udarów mózgu spowodowane jest migotaniem przedsionków, nieleczonym w sposób właściwy. I jest to arytmia, która jest stosunkowo prosta do wykrycia. Pacjent może odczuwać kołatanie serca, takie nierówne, szybkie bicie serca. Czasami takie przerwy w pracy serca też mogą być. Także może to być albo zbyt szybka, albo zbyt wolna akcja serca, przede wszystkim niemiarowa. Pacjenci mogą też czuć się okresowo zmęczeni, mogą odczuwać zawroty głowy, istotny spadek tolerancji wysiłku fizycznego. Natomiast tym głównym objawem, na który się pacjenci skarżą, to jest właśnie to kołatanie i nierówne bicie serca. Natomiast niestety istnieje postać migotania przedsionków, nieme migotanie przedsionków. Bardzo wielu pacjentów po prostu nie ma żadnych objawów. My sami możemy sobie taką mieć malutką przesłankę drobną, czyli niemiarowe tętno. Możemy się udać wtedy do lekarza, powiedzieć mu o tym, powiedzieć, żeby mieć wykonywane EKG. Od czasu do czasu, jeżeli podejrzewamy migotanie przedsionków, zgłosić się do lekarza i wykonać badanie holterowskie, które również jest możliwe obecnie u lekarza rodzinnego. Coraz więcej przychodni w ramach opieki koordynowanej może zlecać badania holterowskie. Także to nie jest skomplikowana diagnostyka, którą warto przeprowadzać, dlatego że niestety może nie być żadnych objawów prodromalnych, jeżeli chodzi o udar mózgu.
Przyrząd do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi właściwie możemy znaleźć w większości polskich domów, a także w różnych miejscach pracy. A czy wiecie Państwo, że możemy mieć już teraz w domu urządzenie, które przeprowadzi badanie EKG? Oczywiście nie będzie to takie badanie, jak możemy zrobić na tak zwanym dużym aparacie, kiedy jest dużo końcówek, które mają za zadanie prześledzić rytm naszego serca i przepływ w nim krwi. Ale ten niewielki aparat, który możemy mieć w domu, potrafi wykryć zarówno migotanie przedsionków, jak i zawał. W tej chwili to urządzenie wchodzi na rynek. Bardzo dobrze by było, gdyby także lekarze rodzinni, ci, którzy odwiedzają chorych w domu, mieli taki przyrząd na podorędziu. To jest bardzo niewielkie urządzenie. Nieco więcej o tym, jak działa i dlaczego może być tak ważne w diagnostyce chorób serca, a co za tym idzie w profilaktyce udarów, o tym opowie doktor nauk medycznych Kinga Gościńska-Bis, kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych.
Rozpoznanie migotania przedsionków stawia się na podstawie EKG. Żeby rozpoznać u pacjenta migotanie przedsionków, musimy mieć zapis EKG. Może to być takie EKG, jakie wykonujemy u lekarza, czyli taki pełny zapis 12-odprowadzeniowego EKG. Ale również migotanie przedsionków można rozpoznać na przykład w badaniu holterowskim, gdzie nie mamy tych 12 odprowadzeń i są różnego rodzaju urządzenia, które też posiadają mniejszą ilość odprowadzeń niż 12, gdzie również można zarejestrować to migotanie przedsionku, przy czym tutaj te wymagania są takie, że ten zapis musi trwać co najmniej 30 sekund. Jest to czas dosyć arbitralnie ustalony, ale o ile w przypadku takiego zwykłego badania EKG, które mamy robione u lekarza 12-odprowadzeniowego, wystarczy ten taki zwykły, na ogół 10-sekundowy zapis, to w przypadku tych zapisów, gdzie mamy mniej odprowadzeń, musimy mieć ten zapis trwający co najmniej 30 sekund. I tutaj mamy bardzo wiele różnego rodzaju urządzeń, które potrafią nam takie EKG zarejestrować. Muszę powiedzieć, że są również zegarki, które są certyfikowane medycznie i wtedy mamy jednoodprowadzeniowy zapis EKG. Natomiast jeżeli chcemy mieć zapis, który ma więcej niż jedno odprowadzenie, to musimy zastosować innego rodzaju urządzenia. Są takie naklejane na klatkę piersiową patche, które potrafią nam zarejestrować 2-6 odprowadzeń EKG. Są też personalne EKG, które są w postaci takich małych urządzeń, które możemy, trzymając w rękach i przykładając na przykład do lewej kończyny dolnej, możemy zarejestrować 6-odprowadzeniowy zapis EKG. Oczywiście także tutaj tych urządzeń, które potrafią rejestrować zapisy EKG, jest bardzo wiele i można sobie je wybrać w zależności od tego, co nam odpowiada, czy chcemy urządzenie nosić na ręce, czy chcemy je mieć naklejone na klatkę piersiową, czy po prostu chcemy je mieć przy sobie i wykonać sobie takie badanie EKG na żądanie. Tak, jest to przełom, dlatego że do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że mamy w domu ciśnieniomierze i po prostu przychodzimy do lekarza i mówimy, zmierzyłem sobie ciśnienie tętnicze. Mamy w domu pulsoksymetry, nie jest to już niczym dziwnym. Mamy termometry, które nam mierzą temperaturę, mamy glukometry do pomiaru poziomu cukru we krwi, które możemy sobie sami wykonać. No i wreszcie mamy EKG, które możemy mieć w domu, którego może korzystać cała rodzina i w razie potrzeby po prostu taki zapis EKG można zarejestrować. Ten zapis EKG od razu możemy zobaczyć na swoim ekranie smartfona czy tabletu, z którym ono jest sparowane. Tam jest wstępna analiza tego zapisu przez sztuczną inteligencję, ale oczywiście jeżeli wyjdzie nam nieprawidłowy wynik, takie badanie musimy skonsultować z personelem medycznym i takie badanie można wysłać mailem, można wysłać innym sposobem komunikacji. Po prostu w formacie PDF można taki zapis udostępnić personelowi medycznemu. Możemy też przynieść smartfon i pokazać na ekranie smartfona ten zapis, który zarejestrowaliśmy i poprosić o jego interpretację. To urządzenie różni się tym, że może zarejestrować tylko 6 bądź 1 odprowadzenie, jeżeli nie zastosujemy tego odprowadzenia kończynowego. Natomiast jest to certyfikowany produkt medyczny, który jest zarejestrowany, który był wykorzystywany w badaniach klinicznych, więc tak, zapis tego EKG ma wartość kliniczną. Oczywiście nie możemy go stosować do oceny niedokrwienia, ponieważ brakuje nam tych 6 odprowadzeń przedsercowych. Nie jest to ten taki pełny zapis EKG. Natomiast do oceny arytmii jest on wystarczający. Myślę, że dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, no chciałam tylko zaznaczyć, że to urządzenie jest zarejestrowane dla osób dorosłych i to właściwie jest takie jedyne ograniczenie, chociaż mamy bardzo wielu lekarzy, kardiologów dziecięcych, którzy korzystają z tego urządzenia. Natomiast tutaj nie jest problem jakby w samym skorzystaniu z tego urządzenia, zarejestrowaniu zapisu, tylko te algorytmy, które oceniają zapis EKG, są przebadane dla osób dorosłych. Dla dzieci są inne normy częstości akcji serca. Tutaj to urządzenie po prostu może w niewłaściwy sposób, takie fizjologiczne na przykład zwolnienia, przyspieszenia akcji serca, które występują u dzieci, w niewłaściwy sposób zarejestrować. Ale jeżeli dziecko wykona taki zapis, to lekarz, kardiolog, wiedząc o tym ograniczeniu tych algorytmów, sam może taki zapis zinterpretować i zdarzyło nam się monitorować nawet 3-miesięczne niemowlę za pomocą tego urządzenia. Tylko, że jeżeli to ma być urządzenie stosowane przez pacjenta samodzielnie, to jest dla dorosłych. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś choruje na serce, jeżeli ktoś ma arytmię, jest leczony, to jest to urządzenie świetne do monitorowania jego leczenia lub do diagnostyki. Jeżeli mamy czasami takie jakieś dziwne samopoczucie, chcemy połączyć je z zapisem EKG, to wtedy możemy sobie taki zapis wykonać. Mamy też ludzi bardzo aktywnych, którzy czasami żyjąc w stresie, czasami odczuwają jakieś taką niepokojącą pracę serca. Są ludźmi zdrowymi, ale coś im tam, jakieś przeskakiwanie czuje, gniecenie w gardle, jakąś gulę. No takie są bardzo niespecyficzne objawy. Jeżeli taka osoba wykona sobie EKG, to też będzie wiadomo, czy to jest rzeczywiście przyczyna zaburzenia rytmu, czy to jest jednak jakaś inna być może przyczyna, może czasami zmęczenie, może trochę psychogenna, ale w każdym razie potrafi nam powiedzieć, tak, moje serce bije w ten sposób, tak jest w tej chwili mój rytm serca. To urządzenie można kupić. Można kupić w sklepie medycznym. Myślę, że kardiolodzy wiedzą o tym coraz częściej, ponieważ teraz wydaje mi się, że jednak zainteresowanie kardiologów tymi nowymi technologiami występuje. Oczywiście nie wszyscy kardiolodzy pewnie o tym wiedzą i wydaje mi się, że też nie są może świadomi tej dostępności i jednak ceny urządzenia, bo wydaje się, że to urządzenie jest jakoś tam szczególnie drogie. A myślę, że nie jest. Natomiast lekarze rodzinni myślę, że jeszcze o tym urządzeniu nie wiedzą. Myślę, że warto byłoby, żeby wiedzieli, bo na przykład to jest takie urządzenie, które można byłoby zabrać na wizytę domową do pacjenta. Bo rzeczywiście oprócz stetoskopu, gdyby lekarz miał takie małe urządzenie, mógłby też pacjentowi w prosty sposób wykonać EKG. Najskuteczniejszą metodą leczenia migotania przedsionków jest ablacja. Jest to leczenie zabiegowe, które kiedyś było bardzo słabo dostępne w Polsce. Teraz na szczęście mamy coraz lepszą dostępność ablacji. Mamy kilka metod ablacji. Możemy użyć takich niskich temperatur, jeżeli wykonamy zabieg krioablacji. Możemy użyć prądu o częstotliwości radiowej. Mamy też najnowszą ostatnią metodę, metodę elektroporacji. Czyli mamy tutaj to leczenie zabiegowe różnymi metodami. I ono rzeczywiście jest najbardziej skuteczne. Ta skuteczność tego leczenia nie jest stuprocentowa, to migotanie może nawracać, ale ten zabieg również można u pacjentów powtórzyć. Oczywiście, jeżeli dobrze wybierzemy pacjenta do tego zabiegu, to rzeczywiście mamy dużą szansę, że pacjenta z tego migotania przedsionków wyleczymy. Natomiast oczywiście bardzo ważne jest leczenie farmakologiczne, ale też bardzo ważne jest leczenie tych chorób współistniejących, czyli trudno się spodziewać, że skutecznie wyleczymy pacjenta z migotaniem przedsionków, jeżeli ten pacjent jest otyły, jeżeli ma obturacyjny bezdech senny, jeżeli ma źle kontrolowane ciśnienie tętnicze.